Patrycja Huszcz, zapraszam na wywiad tygodnia. A ze mną jest Anna Jurek ze Stowarzyszenia Tkalnia. Cześć.
Cześć.
Spotykamy się, aby porozmawiać o nowym projekcie, z którym właśnie w tym tygodniu wystartowałyście. Projekt Dziewczyny do Polityki. Na czym on polega i co ma na celu?
Ten projekt w ogóle urodził się w takiej odpowiedzi na to, trochę co się dzieje tak naprawdę w Polsce ostatnimi laty, to znaczy tego, że mamy wzrost tych tendencji takich konserwatywnych, też radykalnych w różnych aspektach, ale z drugiej strony na drugą nóżkę mamy bardzo duży wzrost zainteresowania takimi sprawami społecznymi, ale takimi aktywistycznymi społecznymi przez kobiety. To pokazały strajki kobiet, to też pokazał COVID, to znaczy te kwarantanny i lockdowny, w których bardzo dużo zaangażowanych było kobiet, dziewczyn. No i teraz jak widzimy sytuację na Ukrainie i przybywających do nas Ukrainki i Ukraińców uciekających od wojny, to z tego co widzę, najwięcej takiego społecznego zaangażowania mają kobiety. Oczywiście są mężczyźni, fantastyczni mężczyźni, natomiast widzę, że jeśli chodzi o takie sprawy, wiesz, aktywistyczne, społeczne, pomoc, wsparcie, edukację, to tam jest bardzo dużo kobiet i to środowisko jest w dużej mierze sfeminizowane, ale później jak się przyglądamy polityce, no to na przykład widzimy, że w polskim parlamencie jest niecałe 30% kobiet, czyli gdzieś na tych decyzyjnych stanowiskach tych szefów, menadżerów najwyższych szczebli, tych kobiet jest mało i też...
Też w komisjach chociażby, nawet dotyczących spraw kobiet.
Tak. I też wiesz co, myślę sobie, że i tak mówi też Unia Europejska, takie ciało, które odpowiada właśnie za tą równość płci w Unii Europejskiej, to znaczy to jest bardzo duży niewykorzystany potencjał.
I wy chcecie ten potencjał wykorzystać w końcu.
Tak, chcemy go wykorzystać, ale też chcemy zobaczyć i wiemy z naszego poprzedniego projektu Edukacja Seksualna Polska, że kobiety są super aktywne również w mniejszych miejscowościach. I myślę sobie, że w dużej mierze te strajki kobiet teraz zaktywizowały dziewczyny, teraz w takim szerokim teraz, w ostatnich latach i też byśmy chciały ten potencjał wspierać, rozwijać, w związku z czym będziemy rekrutować 40 osób, kobiet z całego kraju do takich szkoleń właśnie z jednej strony merytorycznych, w bardzo konkretnych tematach właśnie takich społeczno-politycznych, z drugiej strony będziemy je wspierać aktywistycznie poprzez oczywiście szkolenia, warsztaty, ale także spotkania z takimi polityczkami, które w polityce są długo i które mogą się podzielić swoimi doświadczeniami tej drogi politycznej i powiedzieć, co się sprawdza, co się nie sprawdza, w jakim obszarze powinniśmy zdobyć więcej kompetencji i my już teraz widzimy, że to jest na pewno taki obszar, wiesz, prezencji, pewności siebie i takiej wyrobionej od środka, mam wrażenie, takiej energii, że to, co mówię, jest mądre, ważne i potrzebne.
40 osób, jakie osoby mogą się do was zgłosić?
To mogą być osoby z całej Polski. 50% na pewno chcemy, żeby to były osoby poniżej 28 roku życia i też bardzo stawiamy na to, żeby 50% z całej puli to też były osoby z mniejszych miejscowości, poniżej 250 tysięcy. To oczywiście nie oznacza, że my nie przyjmiemy kogoś, kto ma 35 czy 50 lat, ale też nam, bo to będzie też bardzo ciekawe w kontekście wymiany doświadczeń. Natomiast też nam zależy na tym, żeby te młode dziewczyny aktywizować i żeby tak naprawdę też patrzeć, sprawdzić, zobaczyć, nauczyć się od nich, jak one widzą ten dzisiejszy świat. No bo ja mają 40 lat go inaczej widzę, ale wiem, że Maja Włodarczyk z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, z którą współpracujemy, no też widzi ten świat inaczej, więc super byłoby się tą wiedzą wymienić. A mamy Halinę, która działa na południu w takich różnych działaniach właśnie społeczno-obywatelskich i Halina też widzi ten świat trochę inaczej. Więc fajnie byłoby te wszystkie perspektywy wziąć pod uwagę i wypracowywać takie działania, które byłyby jak najbardziej efektywne.
Zgłosić może się każda kobieta, czy to muszą być już dziewczyny, kobiety z jakimś doświadczeniem, czy to działalności społecznej, czy aktywistycznej. Jakie macie wymogi w tej rekrutacji?
Byłoby fajnie, gdyby ktoś już miał trochę doświadczenia, w takim chociażby względzie, żeby wiedzieć trochę, z czym ten temat aktywności takiej społeczno-politycznej się je. A natomiast, jeżeli ktoś nie ma tego doświadczenia, a bardzo czuje, że chce i że jakby to jest taka droga, którą chciałaby ta osoba podążać, to oczywiście będziemy ją brać pod uwagę. To jest też tak, i to jest już w formularzu rekrutacyjnym na naszej stronie dziewczyna-do-polityki.pl, że ta osoba musi być wystawiona, jakby zgłoszona przez jakąś organizację. To znaczy nie chcemy, żeby ta osoba później w danym środowisku została sama, tylko żeby miała wsparcie swojej organizacji, grupy formalnej albo nieformalnej w swoich działaniach w środowisku lokalnym.
Czy tam w tym formularzu są jakieś pytania dotyczące tego, czego ta osoba oczekuje i na przykład doświadczenia tej osoby?
Tak. Wiesz co, oczywiście pytamy o takie super podstawowe dane, właśnie między innymi takie, z jakiej wielkości miasta pochodzi, ale też jaka organizacja tą osobę zgłasza, czy jakie ma ta osoba ma wsparcie danej organizacji. Pytamy też o takie właśnie doświadczenie, takie społeczno-aktywistyczne, niekoniecznie polityczne, oraz jakie są motywacje, ale też takie pytanie, kto jest twoją, jak gdybyś się zgłaszała, Patrycjo, kto jest twoją ulubioną na przykład polityczką i dlaczego? To nas super ciekawi, czy to będą osoby z Polski, czy z zagranicy, osoby żyjące, czy nieżyjące. To jest dla nas ciekawe, bo oczywiście jak my tworzymy projekt, to mamy jakieś ramy, ale później to, kto się zgłasza, co się wydarza w ramach tego projektu, jak osoby się sieciują, co im się udaje, no to jest zawsze dla nas duże zaskoczenie i duża radość.
Nabór trwa do?
Końca marca, od 8 marca, czyli od Dnia Kobiet do końca marca, przez formularz rekrutacyjny, tak? No i pytamy też w tym formularzu o to, jakie są zapotrzebowanie tej osoby, czy w jakim aspekcie ona potrzebuje być konkretnie wsparta. Może potrzebuje więcej wiedzy o finansach publicznych, albo o tym, jak działa gospodarka, jaki jest potencjał militarny kraju, ale może więcej na przykład o tym, w jaki sposób rozmawiać z mediami, jak się z nimi kontaktować, jak się wypowiadać dla telewizji, bo ile radio jeszcze jest, wiesz, tak może mniej stresujące.
Bo nie widać.
Bo nie widać, ale ja też pamiętam swoje, wiesz, pierwsze kroki w radio, że później koleżanka mi zwracała uwagę, że mlaskam, że na przykład nie wiem, nie zauważyłam, że jakimś tam długopisem trochę uderzałam o stół. No różne takie rzeczy, których człowiek się naprawdę uczy, to jest do nauczenia, no ale w telewizji jeszcze dochodzi sposób mówienia, sposób ubrania się, stanięcia, wypowiadania takich zdań, które w setce dobrze zabrzmią, albo takich zdań, których nam nie potną. Więc sporo jest takich umiejętności, które są super potrzebne, super ważne. Dodaje ta wiedza pewności siebie, a jednocześnie no, chcemy z tym komunikatem, który chcemy przekazać, no faktycznie mamy szansę dotrzeć do większej grupy osób.
Do końca marca można się zgłaszać i co potem?
Potem jest tak. My z Weroniką Jóźwiak, która jest koordynatorką i pomysłodawczynią projektu, będziemy przeglądać te zgłoszenia. Wiemy, że to jest duże wyzwanie, bo w poprzednim projekcie też przeglądałyśmy ponad 120 zgłoszeń.
A też przyjmowałyście 40 osób.
A też 40 osób przyjmowałyśmy i miałyśmy za tutaj takie duże dyskusje z Weroniką i z Olą Dula, z którą prowadziłyśmy ten projekt. Właśnie kogo wziąć, kogo nie wziąć, czy my widzimy ten potencjał w tej osobie, ale teraz przeglądamy zgłoszenia. Później odzywamy się do tych osób, które wyłoniłyśmy i prosimy jeszcze, żeby te osoby nagrały krótki film. Takie wideo do nas wysłały i my jeszcze będziemy pod kątem tego wideo sobie tutaj dumać i zastanawiać się, kogo wybrać. No i do 1 maja wszystkim damy znać, kto się zakwalifikował. No i będziemy ich bardzo serdecznie witać.
I później zaczynacie szkolenia.
I później zaczynamy szkolenia. Te szkolenia będą takie, chcę powiedzieć, dwuetapowe, ale tak naprawdę wieloetapowe, bo będą szkolenia, które będą stacjonarne, będą szkolenia, które będą online. No ta prezencja, sposób mówienia w mediach, w telewizji, no musi być na żywo, żeby można było nagrać się na kamerę, później siebie
czyli
zobaczyć.
To będą też takie właśnie praktyczne
tak,
zajęcia.
Bardzo, bardzo.
Z kamerą na przykład, tak, z osobą, która będzie tłumaczyć, w jaki sposób mówić rzeczy, z koniecznością przygotowania się na przykład z jakąś wypowiedzią.
Tak, tak, bo ja pamiętam, jak myśmy się uczyły tego i nas koleżanka nagrywała tutaj Złodzieja Watyszko z telewizji To Ja, no i to była duża radość, trochę stresu, no bo Ewa nam też pokazywała właśnie, jak stanąć, jak mówić, jak sformułować zdanie, że uciekamy wzrokiem gdzieś, więc to jest dużo takich praktycznych rzeczy do wyuczenia, no i to będzie super praktyczne, ale też bardzo chcemy, wiesz co, taki wątek poruszyć, jeszcze się do niego przymierzamy, trochę dotyczący tego, w jaki sposób myślimy o sobie jako kobietach w społeczeństwie, jednak nadal w dużej mierze, chociaż coraz mniej patriarchalnym i też takim patriarchalnym pod tym względem, że my się w takim wychowałyśmy, to znaczy jakoś zostałyśmy wychowane, jakoś zostałyśmy kształtowane do tego, żeby mówić, zachowywać się. Trochę się temu przejrzymy, zobaczymy też, co z tego wynika, zobaczymy też, jaki mamy potencjał, jaką mamy gotowość, energię do tego, żeby to zmieniać? Jakoś sobie zmieniać. Tak?
No tak, bo to są pewnie często takie podświadome schematy, które w nas po prostu funkcjonują.
Tak, to prawda. Znaczy, ja akurat pamiętam, że mnie tam rodzice zachęcali do różnych aktywności wyrażania swojego zdania, ale no też uczyłam się, wiesz, tego, że jak jest duże spotkanie i wszyscy jesteśmy w jakimś spotkaniu ustalającym, jakieś, nie wiem, konferencje, kongresy, warsztaty, projekty, no to, że ja nie jestem tą osobą, która będzie robiła herbatę. Mhm. Albo to nie ja jestem tą osobą, która, nie wiem, od razu się zerwie i powie, no to ja przygotuję kanapki. Więc to są takie rzeczy i to jest też ciekawe, wiesz, że takie rzeczy, na które warto mieć świadomość i warto sobie je tak rozłożyć trochę na czynniki pierwsze w głowie, żeby później na tych zachowaniach się łapać, ale też to ciekawe, pamiętam, że rozmawiałam z różnymi moimi kolegami, którzy są bardzo równościowi, bardzo lewicowi i byli w różnych lewicowych partiach i mówili, wiecie co, to strasznie łatwo przychodzi, znaczy dziewczyny się do tego rwą, a my na to bardzo rzadko zwracamy uwagę. Nie mamy takiego odruchu, wiesz, żeby zrobić herbaty. Jak ja byłam ostatnio na zajęciach w jednej szkole, to właśnie co wchodziłam do pokoju nauczycielskiego i mówiłam, wiecie co, chciałabym sobie zrobić herbaty, to pani się zrywają do tej herbaty, to ja ci zrobię. Ja mówię, a wiesz co, mówię, tutaj są tacy panowie i panowie oczywiście to słyszą, ja mówię, jakby ten pan, proszę pana, jakby pan mógł mi zrobić herbatę, to by było fantastycznie. On powiedział, oczywiście, zapraszam do kuchni, jaka herbata, jaki kubek, tu robimy, jak pani zajęcia idą, więc wiesz co, myślę sobie, że dużo jest takich rzeczy niezłośliwych, nie ze złych intencji, tylko takich wyuczonych społecznie, które są dla nas przezroczyste, a które nam zamykają różne furtki albo, wiesz, jakby wtłaczają nas w pewien schemat, w którym nam później jest bardzo sztywno i bardzo ciasno i też czasami nie wiemy, jak z niego wyjść.
No a ta rozmowa będzie też ważna pod tym kątem, co te kobiety z waszego projektu będą mogły robić w przyszłości, no bo trzeba się liczyć z tym, że one będą się obracać w środowisku mężczyzn.
Tak, i w takim środowisku też trudnym, często politycznym, bo też myślę sobie, znaczy jeszcze mamy rekrutację, mamy warsztaty i później w czteroosobowych zespołach takich pod względem dobranych tematycznie albo obszarowo, te osoby będą robić różne działania, albo społeczne, albo polityczne, różnego rodzaju inicjatywy. Tutaj wachlarz jest dosyć szeroki, więc myślę, że jest duże pole do popisu, ale też takiej swobody wyboru tej formuły. Ale wiesz, myślę sobie, że jak rozmawiam z moimi koleżankami, które są super aktywne w różnych dziedzinach, właśnie jakaś edukacja, sprawy społeczne, ale też jakiś biznes i je pytam czasem, słuchajcie, a czemu wy nie idziecie do polityki? Macie dużo wiedzy, dużo doświadczenia, możecie wpływać realnie na politykę na przykład samorządu kraju i one mówią często, wiesz co, ja mi się nie chcę użerać. Nie chcę mi się użerać czasami z systemem, czasami właśnie z jakimiś takimi z biurokracją, a czasami mi się nie chce użerać z po prostu takimi facetami, którzy mają mentalność dziadersów. I to jest jakby taka rzecz, którą my też zrobimy, to znaczy zrobimy live o tym, jak sobie z dziadyzmem radzić. Jak go znajdować, bo ten dziadyzm, on może być, ja mówię o takim dziadyzmie, że takim intelektualnym, jakimś emocjonalnym i on może być w mężczyznach i częściej jest w mężczyznach, ale może też być w kobietach. Jak zauważać te elementy, jak je przełamywać, ale też znowu nie, może czasem walcząc, ale też może, wiesz, ja tak sobie ostatnio myślę, że im jestem starsza, tym mniej jakoś zakasam rękawy do jakichś potyczek, a raczej myślę sobie, to trzeba jakoś sprytnie rozegrać. Więc
będziecie sprytu uczyć.
Będziemy sprytu trochę uczyć, no bo agresja też jest, wyobrażam sobie, łatwa. Nie? I ona może być użyteczna w jakichś ostatecznych sytuacjach, nie? Zagrożenia życia, zdrowia, ale w takich sytuacjach, w których komunikacja jest super ważna, no to tutaj już myślę sobie dobrze mieć kilka takich sposobów na to, jak sobie z czymś radzić. I to, wiesz, to czasami w biurze, w pracy, na ulicy, ostatnio moje koleżanki miały jakąś taką sytuację na basenie, że panowie po prostu tam z jakiejś drużyny zamiast już się zebrać po swoim treningu, po prostu zajęli wszystkie tory i po prostu pływali sprintem, kiedy one przyszły na rekreację. I tam oczywiście miały różne riposty na to, ale wyszły takie wkurzone z tego basenu w takim poczuciu, że halo, no ja tutaj szanuję czyjąś przestrzeń, a ktoś ma w nosie moją przestrzeń. No i co teraz? Można oczywiście się przenieść na inne tory, powiedzieć, dobra, nie mam dzisiaj na to w ogóle siły, ale może można też to tak załatwić, żeby samej być ze sobą zadowoloną, ale żeby też dać do myślenia drugiej osobie, ale nie w takim kontekście, że ona jest jakimś bucem i pawianem, tylko że hej, jakby nie zwróciłeś uwagi na to, że tutaj też pływam, mam rekreację, miałam ciężki dzień, nie? Albo jakoś jeszcze inaczej. No to jest do wypracowania. Mam nadzieję, że tu będziemy mieć dwie osoby, które mi rekomendowano bardzo jako osoby, które super wzmacniają młodsze dziewczyny, ale też, które sobie świetnie rozpracowały te wszystkie takie dziaderskie zachowania.
Będziecie więc uczyć w dużej mierze kompetencji miękkich, o nich głównie teraz rozmawiałyśmy, ale mówiłaś też o wiedzy, na przykład z zakresu bezpieczeństwa, czyli rozumiem, że tutaj też taki blok teoretyczny na temat polityki, gospodarki, ekonomii też się pojawi.
Tak, to zobaczymy w ogóle, z czym dziewczyny do nas przyjdą, bo też chciałyśmy być na tyle elastyczne, żeby wyjść im naprzeciw w tych potrzebach, jakie one mają, ale mamy w założeniach właśnie i finanse, i gospodarkę, i ekonomię. I to jest dla mnie super ciekawe, bo mam mało wiedzy, potencjały militarne, ale polityka energetyczna, z tym związane wszystkie kwestie dotyczące zmian klimatu. Myślę, że w prawach człowieka jakoś mam wrażenie, że te aktywistki, społeczniczki, polityczki, które ja znam, no to one są w tym bardzo dobre. Czy prawa, właśnie prawa człowieka, w tym prawa kobiet, prawa zwierząt często też. Natomiast takie właśnie bardziej twarda wiedza, myślę, że tu nam się super przyda, ale też taka wiedza, na przykład jak tworzyć inicjatywy uchwałodawcze, w ogóle jak się procesuje, na przykład proceduje różne ustawy w Sejmie. Myślę, że taka twarda wiedza, której nie trzeba mieć, jeśli się w tym nie siedzi, a jeśli chce się do tego wejść, to już powinno się tą wiedzę mieć, no też to jest wszystko to, na co będziemy odpowiadać.
Do kiedy będą trwały te warsztaty?
Warsztaty będą trwały myślę, że one się tak zamkną w okresie wakacji, po wakacjach do końca października. My będziemy elastyczne co do tego, bo to doświadczenie poprzedniego projektu, też takiego dużego, bardzo podobnego w strukturze, no pokrzyżował nam i COVID, i właśnie kwarantanny, lockdowny i też myśmy tam pracowały ze szkołami akurat, ale też zamknięcie różnych instytucji na jakiś czas, no zobaczymy, co będzie teraz, ale mamy tak mniej więcej do października, tak to planujemy. W tym czasie też będzie trwał mentoring. W zależności od potrzeb uczestniczek dobierzemy takie specjalistki, które wyjdą im naprzeciw i one też będą dostępne do tego, żeby na przykład bardzo konkretne akcje czy wydarzenia takie społeczno-polityczne konsultować i po prostu dziewczyny wspierać.
Wspomniałaś o tym wcześniejszym projekcie edukacji seksualnej i tam w czasie tych warsztatów, tego etapu szkolenia już odbywały się właśnie chociażby jakieś spotkania w szkołach. Czy tutaj też przewidujecie swego rodzaju działania, które mogą pokazać tym kobietom, co one później mogą robić z tą wiedzą, w jakich obszarach mogą działać?
Tak, ale nie, znaczy wiesz co? Nie wiem, znaczy jakby nie wiem w tym sensie, czy się szkoły pojawią, no bo to pewnie zależy od tych pomysłów uczestniczek projektu. Natomiast na pewno ta wiedza teoretyczna, wiedza praktyczna i raczej takie, tak jak my sobie na ten moment to wyobrażamy, współpraca z samorządem, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Może jeżeli ktoś będzie chciał działać w obszarze edukacji, no to pewnie kontakt z radą pedagogiczną, z radami rodziców, może z kuratorium, jakby z takimi ciałami, które mogą nas wesprzeć w naszych działaniach, pokazać nam naszych sojuszników i sojuszniczki, no i wprowadzać realne zmiany. Natomiast myślę sobie, że one mogą być, wiesz, mniejsze i większe. Już złożenie jakichś działań, na przykład, nie wiem, nawet do 10 tysięcy złotych do jakiegoś urzędu miasta czy urzędu gminy i realizowanie, i później jakby pilotowanie gdzieś tego projektu już jest jakby dużą wartością. Już te rozmowy, wiesz, to było dla nas najtrudniejsze w poprzednim projekcie i dla uczestniczek, uczestników, to znaczy te rozmowy z urzędami, z urzędnikami, z dyrektorami wydziałów, dyrektorami szkół, prezydentami, prezydentkami. To jest super ciekawe, ale też trudne, jeżeli chce się faktycznie przekonać kogoś do swojego pomysłu w takim kontekście, że tam była edukacja seksualna, ale miałyśmy takie doświadczenia, że tam jakiś prezydent miasta mówił, zresztą z PiS-u prezydent, mówił, ja rozumiem, że ta edukacja seksualna jest ważna i my ją przepchniemy, ale na pewno bez rozgłosu. Czyli żadne media nie mogą o tym wiedzieć otwarcie, i no, po prostu to nie może wyjść, bo jak to wyjdzie, no to ja powiem, że ja tego nie poparłem.
No to też jest taki element nauki dla tych osób, które biorą udział w projekcie.
Tak, ale też takiej wiedzy, wiesz co, myślę sobie, że jak się spotkamy z kimś, komu zależy na podobnych rzeczach, nawet jeżeli on może mieć trochę inne przekonania polityczne niż nasze, to że my, jeżeli to jest fajna osoba w takim sensie, że jej też zależy na tych działaniach społecznych, na których nam też zależy, że my możemy się dogadać. My możemy pertraktować też te obszary.
Trzeba być otwartym na różne rozwiązania.
Tak. I też wiesz, nie, też myślę sobie, to jest super dla nas ważne, że to nie jest tak, że no dobra, to my teraz będziemy współpracować tylko z osobami, które mają takie same poglądy jak my, nie? Tylko wszystkimi lewicowcami, którzy jeżdżą na rowerach, wiesz, są weganami i inne historie. Tak stereotypowo bardzo mówię. No nie, bo są różne osoby, które, do których może nam jest politycznie na jakichś obszarach daleko, ale w innych może nam być blisko i wtedy możemy coś zrobić razem.
A jaki finał był tamtego projektu? To znaczy, mam na myśli to, czy te osoby, które brały udział w projekcie Edukacja Seksualna, dzisiaj już działają aktywnie w swoich społecznościach?
Tak, więc to też była, tamten projekt był inspiracją dla nas do tego, w dużej mierze, ponieważ myśmy w ramach Edukacja Seksualna Polska tworzyły sieć edukatorek i edukatorów seksualnych w całej Polsce i ta sieć jest. I te osoby wzbogacone o wiedzę, doświadczenie, o warsztaty,
O kontakty,
tak, mają, cały czas działają i my cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas się sieciujemy, wspieramy, ale też w takim sensie, że właśnie dzwoni do mnie ostatnio pan i mówi, my tu jesteśmy pod Poznaniem, w takiej małej szkole prywatnej, chcielibyśmy edukację seksualną. To już nie my jedziemy z Łodzi, tylko dzwonimy do dziewczyn w Poznaniu i mówimy, dziewczyny, może byście chciały wziąć tą grupę? I one mówią, dobra, przejmujemy pana i umawiamy zajęcia. Więc myślę sobie, że tym razem też tak będzie, to znaczy, że te dziewczyny będą, tak sobie wyobrażam, tak bym chciała, że one będą w całej Polsce i będą też się wzajemnie wspierać wiedzą, doświadczeniem, dodawać sobie otuchy, ale myślę sobie, że one będą też jednocześnie takimi osobami, od których my się będziemy mogły uczyć o tym, jak wyglądają sprawy w Polsce samorządowej, w małych miejscowościach. Wiesz, co jest popularne, co jest niepopularne, jakie poglądy, jakie działania się sprawdzają, bo to nam wyszło na konferencji Edukacja Seksualna Polska, że przyjechali politycy, polityczki i oni mówili o tym, jak robić politykę w dużych miastach. A myśmy miały dużo osób z małych miejscowości, bo taki też był cel i one mówiły, wy nam mówicie, jak to się robi w dużych miastach, ale u nas to wygląda zupełnie inaczej. Wy nam powiedzcie, jak my to mamy zrobić. I to był trochę, może nawet nie szachmat, ale to było takie, że nas wszystkich skonsternowało. Nie? Że to są inne historie trochę. Tam ludzie się bardziej znają, też dobrze rozumieć jakąś strukturę tych połączeń. I myślę sobie, że wtedy dziewczyny i chłopaki się dużo uczyli w projekcie i w tym my się też będą się dużo uczyć, a jednocześnie myślę sobie, że ta sieć nasza edukatorek seksualnych, ona może też być dużą pomocą w tym, żeby na przykład wesprzeć kogoś w jakimś działaniu na danym terenie, jeśli to będzie ten sam teren.
Jeżeli chodzi o projekt Dziewczyny do Polityki, będziecie się skupiać raczej na tej polityce samorządowej, tych małych społecznościach, nie mówimy o pchaniu tych 40 osób do parlamentu na przykład.
Tak. Dla nas to jest ważne, to znaczy o tyle, że wiesz, my mamy takie poczucie, chyba my osoby w dużych miastach, że tak dużo się w dużych miastach dzieje i to jest prawda, ale też bardzo dużo się dzieje w mniejszych miastach i jak kiedyś się mówiło o, albo może nadal się mówi o takiej akupunkturze miasta, że czasami małe rzeczy w mieście, jakieś, wiesz, kwietniki, ławki, jakieś zielone obszary, to jest coś, co powoduje, że nasza jakość życia wzrasta w mieście. Tak sobie myślę, tutaj w tym projekcie też działania społeczne, polityczne, obywatelskie w mniejszych miejscowościach też tą miejscowość jakoś zmieniają. To znaczy, wiesz, ten układ klocków, on przy jakimś skutecznym działaniu, które zyska sukces w takim sensie, że zostanie zrealizowane i ludzie, niektórzy powiedzą, hej, to jest fajne działanie, to był fajny pomysł, on trochę zmienia układ sił. I też pokazuje, jakie rzeczy są realne, chociaż na przykład czasem wydawały nam się nierealne, że nie, to na pewno się tutaj nie uda. No dobra, ale spróbujmy, zobaczmy, czy nam się nie uda. Znaczy znajdźmy sojuszników, sojuszniczki, to jest super ważne, którzy nas wesprą, którzy też uwierzą w ten pomysł, albo którym on też będzie bliski i naprawdę wtedy można dużo zmieniać i nawet jak się nie uda, to mamy jakąś wiedzę i doświadczenie, co się nie udało, gdzie były jakieś miny i następnym razem możemy te miny ominąć i wtedy się może uda.
W projekcie Dziewczyny do Polityki będziecie sprawiać, że niemożliwe staje się możliwe. Powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o ten rozkład sił na konkretne miasta. Wspomniałaś, że 50% osób, czyli 20 kobiet, ma pochodzić z tych mniejszych miejscowości. Czyli 20 osób może pochodzić z dużych miast na przykład. Co jeżeli będziecie mieć dużo zgłoszeń, na przykład z Łodzi, bardzo dużo zgłoszeń. Czy jakby przewidujecie coś takiego, że kilka osób może być z tego większego miasta, czy raczej staracie się, żeby to było gdzieś tam równomiernie rozłożone na całą Polskę?
Równomiernie rozłożone na całą Polskę i też te mniejsze miejscowości. Wiesz co, też dlatego na przykład akurat jesteśmy w Łodzi, rozmawiamy o Łodzi. Ja mam wrażenie, że tutaj się naprawdę dużo dzieje i tu ludzie są świetnie zsieciowani. I też ten kryzys humanitarny, który mamy teraz, on pokazuje, że ludzie się super aktywizują, super samoorganizują. Więc myślę sobie, że te mniejsze miejscowości to jest dobry pomysł do tego, żeby tam też ludzie mieli poczucie, że mają ze sobą, obok siebie, za sobą jakichś ludzi, z których potencjału mogą skorzystać, ale zawsze oczywiście w takim, wiesz, przekonaniu, że robimy coś razem i że razem jest robić fajnie działania, że to jest nasz wspólny sukces, bo też żaden człowiek nie jest samotną wyspą i też myślę sobie, że nawet jak patrzymy na jakiś, wiesz, celebrytów, aktorów, nie wiem, reżyserów albo ktoś, kto zdobywa jakieś nie wiadomo jakie nagrody, no to jest niemożliwe, żeby ta osoba to sama osiągnęła. Tam zawsze były osoby, które je wspierały, rodzina, jacyś nauczyciele, może politycy, jakby, że to jest tak różnorodne środowisko, w którym wyrastamy, że to nie jest tak, że działamy sami i że, wiesz, jakiś sukces jest tylko i wyłącznie sukcesem jednej osoby i jej jakiegoś geniuszu. Więc raczej mniejsze miejscowości. Co jest dla mnie super ważne i co nam się teraz klaruje i jesteśmy teraz we współpracy właśnie z naszą Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi, to bardzo byśmy chciały zrobić różne live'y, ale jednym z pierwszych, które bardzo chciałybyśmy zrobić, znaczy właściwie ja chyba chciałabym bardzo zrobić, a Weronika tutaj mnie klepie po plecach i mówi, tak, to jest dobry pomysł, Ania, to jest taki live i spotkanie z różnymi przedstawicielkami Młodzieżowych Rad Miejskich w Polsce, z dziewczynami, żeby zapytać je, czym one w tych młodzieżowych radach miejskich są, co je tam popchnęło, jakie mają plany na przyszłość, czy to jest dla nich, tak jak dla wielu chłopców, jakaś trampolina polityczna, czy raczej zdobycie doświadczenia w takich tematach i też jakie tematy są im bliskie, ale też ciekawi mnie trochę, czy to jest tak, że one wyniosły takie zainteresowanie z domu, czy miały jakiegoś fajnego nauczyciela, nauczycielkę od historii WOS-u. Jak to się stało, że one chcą działać politycznie? Co jest dla nich wsparciem? Co jest dla nich jakimiś trudnościami i jak sobie z tym mierzą? No ten super młody głos pokolenia mnie bardzo ciekawi. Tutaj partnerem w tym live, w tej rozmowie, w tym wydarzeniu będzie na pewno magazyn Shine, bo on jest skierowany też do młodych kobiet. Natomiast będziemy mieć, tu jeszcze jesteśmy na takim etapie też szukania też naszych partnerów, naszych sojuszników i sojuszniczek, więc będziemy je też jakby co jakiś czas pokazywać, ale też nam zależy, żeby zagospodarować te obszary. Właśnie tutaj mamy takie młode dziewczyny działające w polityce, no więc jednocześnie z tym, co one mówią, chcemy dotrzeć do młodych dziewczyn, więc Shine jest dla nas idealny. Ale jak będziemy mieć spotkanie właśnie o tym, jak sobie radzić z dziadyzmem, z takimi zachowaniami, to znowu będziemy szukać takiego partnera, który będzie mógł tą informację o tym live'ie, czy jakiś artykuł, który na tej bazie powstanie, dalej popchnąć w świat, żebyśmy mogli się temu sobie bliżej przyjrzeć i uczyć i właśnie realizować te nasze potencjały.
Czekamy na live'y. Live'y, jak rozumiem, będą otwarte dla wszystkich.
Tak, live'y będą otwarte dla wszystkich. Mamy też w planie artykuły, wywiady. Trochę jeszcze nie dzielimy się, bo tu już mnie też ktoś pytał, jakie polityczki zaprosimy do projektu. Jeszcze trochę się tym nie dzielimy, bo musimy zobaczyć też, jakie potrzeby będą miały uczestniczki. Mamy swoje faworytki i faworytów, więc będziemy ich na pewno objawiać światu, kiedy już, że tak powiem, przybijemy sobie piątkę i będziemy wiedzieć, że to razem robimy.
Będziemy w takim razie też wracać do rozmowy na temat projektu Dziewczyny do Polityki, a tymczasem zachęcamy do zapoznawania się ze szczegółami projektu, do wzięcia udziału w naborze, nabór do końca marca.
Tak. I też zachęcam do strony, ze strony jesteśmy super dumne i dumni, dziewczyny do polityki.pl.
Czekamy na dalsze szczegóły dotyczące projektu, a moją gościnią była Anna Jurek ze Stowarzyszenia Tkalnia.
Dziękuję bardzo.
Patrycja Chuszcz, dziękuję i do usłyszenia.